Witam bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Szczuckiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra edukacji i nauki i byłego prezesa Centrum Legislacji Rządu. Szczęść Boże, panie ministrze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca prowadzącego i wszystkich naszych słuchaczy.
Panie ministrze, mija 14 lat od katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku. 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Jego małżonka Maria. Uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii odbywają się w całej Polsce, centralne oczywiście w Warszawie. 14 lat mija od tego tragicznego wydarzenia. Ogromna strata w tkance, tej żywej tkance społecznej polskiego narodu.
Tak, to wielka tragedia, którą wciąż przeżywamy, którą też wciąż jest nam trudno zrozumieć. Wspaniali ludzie na czele ze świętej pamięci panem prezydentem, profesorem Lechem Kaczyńskim, którego bardzo brakuje, którego zaangażowania w życie publiczne, w walkę o polską suwerenność, zaangażowania na arenie międzynarodowej. Tego brakuje. Brakuje wszystkich zresztą, którzy zginęli. Byli to ludzie angażujący się na różnych przestrzeniach, w różnych sektorach działania państwa. Trudno do dzisiaj, możemy to uczciwie powiedzieć, podnieść się po tym, co stało się wtedy w 2010 roku.
Panie profesorze, za nami wybory samorządowe, a zatem sięgamy po pierwsze podsumowania. Jak pan ocenia to wszystko, co wydarzyło się podczas ostatnich wyborów samorządowych?
Patrząc tak z perspektywy ogólnopolskiej na te wyniki, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. To jest około 34% głosujących Polaków, miażdżąca przewaga na terenach wiejskich, istotna przewaga także wśród głosujących kobiet, a tu warto wspomnieć także w tym kontekście tego Sejmu, który w tej chwili obraduje, jutro debata o aborcji. Rządzący próbują nam wmówić, że kobiety wybrały koalicję 13 grudnia, że kobiety wybrały obecnie rządzących, a tutaj właśnie widzimy w wyborach samorządowych, że kobiety popierają Prawo i Sprawiedliwość, a więc te tematy, które próbuje nam się w tej agendzie lewicowej, lewackiej narzucić, wcale dla kobiet nie są ważne. Więc Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało i oczywiście teraz kolejny krok to jest budowanie koalicji w sejmikach wojewódzkich, w powiatach, 166 powiatów, w których osiągnęliśmy najlepszy wynik. I to w niektórych miejscach będzie zadaniem stosunkowo nietrudnym, znowu w innych miejscach trudniejszym. Też dlatego, że jesteśmy otoczeni takim nieracjonalnym i antypolskim kordonem przez niektóre inne środowiska polityczne, które nie chcą z nami budować większości tylko dlatego, że liderzy z centrali im tego zabraniają, tylko dlatego, tak jak chociażby w Polskim Stronnictwie Ludowym, że straszy się członków PSL-u tym, że zostaną wyrzuceni z partii, jeżeli na poziomie sejmików będą budowali koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a my chcemy dobrej współpracy ze wszystkimi tymi, którym zależy na silnej Polsce, silnym samorządzie, na tym, żeby po prostu Polakom żyło się możliwie najlepiej.
Powraca zatem, panie profesorze, sprawa Koalicji Polskich Spraw.
Powraca sprawa Koalicji Polskich Spraw, koalicji, w której jest miejsce dla wszystkich, którzy troszczą się o sprawy polskie, bezpieczeństwo Polaków i to bezpieczeństwo rozumiane bardzo szeroko. Bezpieczeństwo militarne, ale i żywnościowe, i gospodarcze. Ci, którzy nie chcą drenować portfeli Polaków, tak jak to robi obecnie rządząca koalicja. Ci wszyscy, którzy chcą, żeby żyło nam się lepiej, znajdą swoje miejsce w Koalicji Polskich Spraw. Oczywiście także ci, którzy akceptują, przyjmują, wyznają konserwatywne, prawicowe wartości, które budują naszą formację polityczną i nasze środowisko polityczne.
Podkreślmy także, panie ministrze, że Prawo i Sprawiedliwość będzie sprawować samodzielną władzę w sejmikach w województwach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i małopolskim.
Tak, i to jest z bardzo taką istotną przewagą osiągnięty wynik. Będziemy starali się w tych sejmikach wojewódzkich realizować w miarę możliwości te programy, które prowadziliśmy na poziomie centralnym, te programy rozwoju lokalnego samorządu, budowy dróg, infrastruktury, tak żeby w tych województwach, gdzie mamy okazję realizować swój program, mieszkańcy możliwie najmniej odczuli tą zmianę władzy, która już wielokrotnie zapowiadała, że tych naszych programów rozwojowych, prorozwojowych w samorządach nie będzie realizowała, a więc nie będzie dodatkowych środków na drogi, na żłobki, na przedszkola, na inne ważne obiekty, które w gminach, zwłaszcza tych mniejszych, są potrzebne. Bo w tych sejmikach, gdzie władzę będziemy mieli, będziemy starali się te programy kontynuować. W innych mieszkańcy niestety będą zdani na nieudolność i lenistwo tych także, którzy rządzą w centrali.
Sprawa wygląda trochę inaczej, jeżeli chodzi o wielkie miasta, panie ministrze. W tym wielkich aglomeracjach Prawo i Sprawiedliwość wybory przegrywa. Stąd i również pytanie dotyczące pomysłu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości na wyborców mieszkających w tych dużych aglomeracjach.
To są wyborcy, do których trudniej nam docierać i to musimy zmienić. Wyborcy, którzy zwracają uwagę na inne aspekty programowe, a także, to już specjaliści z zakresu socjologii zapewne muszą się wypowiedzieć, ale także tacy, jak na przykład w Warszawie, którzy uważają, że głosowanie na liberałów jakoś ich konstytuuje jako członków elit, jako ludzi należących do tej warstwy wielkomiejskiej. Tak nie jest. To my jesteśmy tym środowiskiem politycznym, który ma otwarte głowy, które jest otwarte na debatę, które dyskutuje, sięga po różne ustalenia naukowe, po nowoczesne także metody, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, ale właśnie z tym przekazem trzeba dotrzeć. Duży wysiłek jeszcze przed nami, żeby dotrzeć do młodych ludzi, tak żeby te duże miasta, no chociażby takie jak Toruń, w którym znajduje się rozgłośnia Radia Maryja, nie były skazane na rządzenie przez no to tak zwaną uśmiechniętą koalicję, która przez ostatnie kilka miesięcy pokazuje, że z uśmiechem ma niewiele wspólnego, za to dużo z bezprawiem, z naruszaniem podstawowych zasad prawa, z nielegalnym przyjmowaniem instytucji i z lekceważeniem potrzeb Polaków.
Wspomniał pan o Toruniu. W Toruniu, w mieście, gdzie ma siedzibę swoją Radio Maryja, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, Telewizja Trwam, będzie druga tura wyborów na urząd prezydenta miasta. Taka sytuacja będzie w wielu miastach w Polsce. Stąd potrzebna jest także ogromna mobilizacja i uświadomienie sobie, czym rzeczywiście wybranie osób, które nie będą reprezentować polskiego interesu, także tym w wymiarze miast w naszej ojczyźnie, czym będzie skutkować?
Tak, my tutaj, ojcze, szanowni państwo, będziemy jeszcze jako struktura Prawa i Sprawiedliwości zabierać w tej sprawie głos, ale ja teraz osobiście jako poseł z ziemi toruńskiej mogę powiedzieć, że naprawdę musimy zrobić wszystko, oczywiście co w demokratycznych mechanizmach jest możliwe, aby tych wyborów nie wygrała w Toruniu Platforma Obywatelska, żeby wygrał te wybory prezydenckie pan prezydent Michał Zalewski, bo w tym wyborze, który mamy w drugiej turze, zwycięstwo Platformy Obywatelskiej będzie takim prostym przeniesieniem tego zła, które obserwujemy w Warszawie, właśnie do Torunia, a Toruń od tego chcielibyśmy uchronić. Chcemy, żeby Toruń nadal się rozwijał, był miastem wolnym od takiej politycznej przemocy i żeby był miastem także otwartym na potrzeby ludzi wierzących i szanujących to, że jednak Polacy w większości są katolikami i te wartości dla Polaków są ważne. W tym układzie, który jest w drugiej turze, pewne jest jedno, że pan Gulewski, kandydat Platformy Obywatelskiej, absolutnie tego nie gwarantuje.
Dlatego także warto przypominać, panie ministrze, o randze tych wyborów samorządowych. W świadomości wielu obywateli one odgrywają jakąś drugą albo trzeciorzędną rolę. Koncentrujemy się na wyborach parlamentarnych, na wyborach prezydenckich, do Europarlamentu. Tymczasem te najistotniejsze, najważniejsze sprawy dotyczące mieszkańców poszczególnych regionów Polski właśnie zależą od wyborów samorządowych.
Tak, i wielkim błędem jest podejście niektórych Polaków, naszych współobywateli. Tu zachęcam do zmiany stanowiska, wedle do którego te wybory właśnie byłyby mniej istotne, bo to jakiś tam samorząd, jakaś rada gminy, jakaś rada powiatu. Skupmy się tylko, niektórzy twierdzą, na tych wyborach właśnie do Sejmu, Senatu, wyborach prezydenckich. Wszystkie wybory są ważne, a śmiem twierdzić, że te samorządowe szczególnie, bo tam, z czego może nie zawsze zdajemy sobie sprawę, podejmowane są te decyzje, które mają bezpośrednie przełożenie, bezpośredni wpływ na życie każdego z nas. Drogi, przedszkola, żłobki, szkoły, szpitale, to są sprawy, które bardzo często należą właśnie do właściwości gminy, powiatu, samorządu wojewódzkiego. Sejmiki wojewódzkie dysponują ogromnymi budżetami, bo one rozdzielają także środki europejskie. No i ważne jest to, żeby te pieniądze były jednak skierowane na projekty dobre, takie, które dla mieszkańców są ważne, które są rzeczywiście społeczności lokalnej potrzebne, a nie były realizowane według jakichś zamierzeń właśnie oderwanych od potrzeb, no tak jak to obserwujemy zresztą na poziomie centralnym w wykonaniu rządzącej koalicji likwidatorów. Musimy wybierać ludzi, którym leży na sercu dobro mieszkańców i którzy żyją sprawami swojej lokalnej ojczyzny, bo tak naprawdę, ojcze, w gminach, nawet w miastach, ta wielka polityka ma znaczenie drugorzędne. Pierwszorzędne znaczenie powinno mieć załatwianie spraw Polaków i rozwijanie tego lokalnego samorządu, a niestety nasi oponenci, co widzimy zwłaszcza w dużych miastach, próbują te spory centralne przenosić na poziom lokalny.
Przenieśmy się, panie ministrze, na wiejską. Obraduje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Są kontynuowane prace nad rządowym projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Forsowane są bardzo niebezpieczne przepisy.
Forsowane są niebezpieczne przepisy, które przywracają wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, czyli ten kastowy system, kiedy to samo środowisko dokoptowuje, jakby decyduje o tym, kto może być sędzią, bez jakiejś takiej realnej zewnętrznej kontroli, jaką gwarantował wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament. Więcej, tam jest jeszcze jedno bardzo niebezpieczne postanowienie, zresztą z tego powodu prawdopodobnie pan prezydent zawetuje w przyszłości tę ustawę. Te przepisy w niej zawarte wykluczają możliwość kandydowania do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, którzy zostali powołani do sądów na obecnie obowiązujących zasadach, czyli tych tak zwanych, ja się absolutnie nie zgadzam z tym określeniem, ale tamta strona się nim posługuje, neosędziów. To jest niedopuszczalne takie nazywanie sędziów. Wszyscy są sędziami Rzeczypospolitej i ta ustawa właśnie ten podział, tą segregację sędziów prowadza i umacnia, stanowiąc, że tylko tak zwani starzy sędziowie będą mogli być wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa, a ci wybrani do sądów po 2018 roku nie będą mogli do KRS kandydować. No to jest zupełnie konstrukcja niedopuszczalna, no i właśnie nieakceptowalna z poziomu konstytucyjnego, co spowoduje zapewne sprzeciw pana prezydenta.
I jeszcze jedna sprawa. Sejm zajmie się także wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
Bardzo bym chciał, żeby Sejm ten wniosek przyjął, ale niestety obawiam się, że rządząca koalicja solidarnie stanie za tym człowiekiem, który, jak pamiętamy, razem ze swoimi współpracownikami eskalował konflikt jeszcze przed protestem rolników w Warszawie, mówiąc o różnych zakazach, w taki sposób, aby rolników właśnie jeszcze zezłościć, zwiększyć poziom ich zdenerwowania, a później w trakcie samego protestu autoryzował ich i myślę, że odpowiada także za różne prowokacje, które ze strony służb też mundurowych miały miejsce. Ten człowiek nie powinien dłużej pełnić tej funkcji, powiem więcej, każdy jego dzień w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych tak naprawdę obniża poziom naszego bezpieczeństwa wewnętrznego i obniża autorytet służb mundurowych. No ale tak jak powiedziałem, niestety prawdopodobnie koalicja rządząca stanie dzisiaj za nim solidarnie, jak za innymi, którzy mają poważne problemy z prawem, a są członkami rządu. Tu chociażby można wspomnieć o ministrze kultury czy o ministrze sprawiedliwości.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz do tych ważnych, bieżących wydarzeń, które obserwujemy między innymi na scenie politycznej w naszej ojczyźnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję, ojcze, pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Krzysztofem Szczuckim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, byłym ministrem edukacji i nauki i byłym prezesem Centrum Legislacji Rządu.